Wracamy do naszej rozmowy z ojcem Adamem Żakiem, przypomnę, koordynatorem Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży, a także dyrektorem Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignacjanum w Krakowie. Parokrotnie już pojawiło się tutaj to słowo zmiana, zmiana społeczna, zmiana postrzegania. I ja o to chciałabym zapytać w kontekście zranionych. Na ile te lata również takiej pracy organicznej, u podstaw, zmieniły nasze podejście do osób zranionych? Czy coś dobrego i tu się wydarzyło?
Wydarza się wszędzie tam, gdzie, bo zranieni to nie jest jakaś grupa, którą by można było precyzyjnie określić. Bo to są pojedyncze osoby lub jeśli są również w jakiś sposób zorganizowani czy w grupkach, to raczej małe grupy wsparcia czy coś takiego. Więc to jest, powiedzmy, różne rzeczy się dzieją oddolnie. Prawda? I to widać, że tak jest po prostu między innymi również przez inicjatywy duszpasterskie, które są dyskretne i są, prawda, i to jest dobre. W Krakowie tutaj mamy taką inicjatywę modlitewną, która gromadzi co miesiąc w centrum Jana Pawła II, gromadzi osoby zainteresowane modlitwą, chcące się modlić razem z pokrzywdzonymi i równocześnie za pokrzywdzonych.
Właśnie ojciec podkreśla, że tu nie tylko o procedury chodzi, ale właśnie też o przestrzeń duchową, czyli tę przestrzeń modlitwy także.
Jak najbardziej, dlatego że powiedzmy oczywiście osoby zranione w kościele często mają też ambiwalentny albo bardzo krytyczny stosunek do Kościoła, bo nieraz zderzyły się z tą machiną, z tą mentalnością, prawda, taką instytucjonalną, obronną i powiedzmy często były też poranione po raz kolejny. Natomiast muszę powiedzieć, że jest bardzo wiele osób skrzywdzonych, które nie potraciły wiary. Są takie, które wiary utraciły, ale są takie, które wiary nie utraciły. I powiedzmy, dla których możliwość powiedzmy takiego nie tyle powrotu, ile takiego odnalezienia się wewnątrz wspólnoty katolickiej, to trzeba po prostu budować. Temu służy choćby ta broszurka czy książeczka, która jest takim podręcznikiem dla spowiedników, prawda, by sobie zdali sprawę, gdy mają kontakt na przykład z osobami pokrzywdzonymi albo skrzywdzicielami, albo ze środowiskiem, w którym dokonało się przestępstwo. Więc to wszystko, te wszystkie rzeczy, one stopniowo, tak powiem, budują też taki klimat duchowego przyjęcia tych naszych braci, siostr poranionych w kościele, poranionych przez duchownych, czasem przez przełożonych jeszcze dodatkowo. No i również przez niezrozumienie. To jest straszna plaga. To niezrozumienie, prawda, ze strony otoczenia szerszego, które bagatelizuje, mówiąc właściwie, co się stało, a nie mogą zrozumieć, dlaczego te osoby pokrzywdzone po latach domagają się sprawiedliwości. Miał pan Sekielski dobrą intuicję, kiedy dał tytuł jednemu z tych dwóch swoich filmów. Pierwszy był tylko Nie mów nikomu, a drugi
Zabawa w chowanego.
Tak, prawda. Czyli, że trudno jest, że to, powiedzmy, żeby uwierzyć uwierzyć osobie skrzywdzonej, która z wielką trudnością w jej przeżyciu, to jest bardzo skomplikowane, no to z wielką trudnością komunikuje to, co się wydarzyło. No to i zderzyć się z instytucją, czy to z wymiarem sprawiedliwości, czy to powiedzmy z kościołem, z kurią, z jakimiś koniecznościami powiedzmy proceduralnymi, no to są powiedzmy bardzo, bardzo ciężkie przeżycia, bo ta manipulacja ze strony sprawców, to ona jest bardzo mocna, czy była bardzo mocna i powiedzmy im więcej czasu upływało od samego przestępstwa, to tym trudniej tym osobom jest o nim mówić.
No a mówiąc o zmianie społecznej, dotykamy chyba najtrudniejszego też zagadnienia, bo tutaj niczego nie da się zadekretować, zapisać w ustawie, w jakimkolwiek dokumencie. To są no właściwie lata jakiejś takiej edukacji, wypracowywania wrażliwości, tak budzenia jest. Tej wrażliwości.
Tak jest. No to jest ta konieczna profilaktyka uniwersalna. Czyli trzeba mówić o tym, uświadamiać również ze zrozumieniem, bo to nie chodzi o to, żeby teraz powiedzmy atakować wszystkich, że czegoś nie rozumieją albo powiedzmy dziwią się. No bo samo zjawisko wykorzystywania seksualnego i jego skutki w dzieciństwie lub w młodości, no to samo to zjawisko jest studiowane dopiero od gdzieś troszkę mniej niż 50 lat, no 40 parę lat, 45 lat. Pierwsze studium poważne.
A szersza skala to ostatnie dziesięciolecia de facto.
Tak, to są ostatnie dziesięciolecia. To jest właściwie od 2002 roku. Od 2002 roku. I jeżeli się jeszcze po prostu uświadomimy, że istniały i być może jeszcze podziemnie istnieją całe kręgi osób, które w społeczeństwach i to na wysokim poziomie, bo to w pewnym, tak jak to Niemcy robią dość systematycznie, to Aufarbeitung, czyli przepracowanie tej całej historii, no to się okazuje, że to były również działania, powiedzmy, finansowane przez działania, które wspierały pedofilów, prawda, w dostępie do dzieci.
To nawet jeszcze chyba po 2000 roku.
To gdzieś do 2000 roku było to dość o tyle publicznie, że powiedzmy, że ten program Kentlera działał zresztą roku 2000 mniej więcej, no ale jeszcze po roku 2000 był jeden czy drugi, tak już nie pomnę, jeden czy drugi kongres międzynarodowy, prawda, w którym rozważano po raz kolejny, w jaki sposób obronić, mówię to w cudzysłowie, pedofilię romantyczną, prawda, i jakąś tam, prawda, po to, żeby, no w każdym razie, no absurdalne rzeczy, jak patrzymy na to i patrzymy na skutki, bo nie ma żadnej pedofilii romantycznej, prawda, nie ma żadnej, to jest tylko, powiedzmy, po ignacjańsku powiedziałbym, to jest diabeł przebrany za anioła światłości, więc to jest problem.
No, przerażająco brzmią te całkiem niedawne historie, jak mówi ojciec. Ja bym jeszcze zwróciła uwagę na to, co ojciec też wielokrotnie podkreśla, że w tej zmianie społecznej nie pomoże nam agresja. A tej agresji no, jest naprawdę sporo w tej debacie, w tej rozmowie o ochronie małoletnich, o pedofilii.
No stała się ona, powiedzmy, takim... Ta debata lub powiedzmy pewne zjawiska na marginesie tej debaty stały się pewnym politikum, prawda? Czyli innymi słowy, jest to temat nośny, no więc są osoby w życiu publicznym, które próbują sobie na tym zbić swój kapitał polityczny i tak dalej. No, ja myślę, że oczywiście w jakiejś formie uporządkowanej i kulturalnej można z tym polemizować, ale to nie może być, bo jeżeli podejmiemy tę polemikę w sposób taki, który, no, powiedziałbym, chciałby się skonfrontować z tymi nie tyle argumentami, tylko z tymi działaniami, które są podejmowane, no to po prostu robimy temu wszystkiemu taką wielką publicity i odwracamy się od tej pracy u podstaw, która jest jeszcze wciąż konieczna i pewnie będzie zawsze konieczna. Czyli innymi słowy, polemika owszem i krytyczne podejście jest potrzebne, ale równocześnie nie ma, powiedzmy, nie jest naszym zadaniem to, żeby się, że tak powiem, koncentrować na tych, którzy nic nie rozumieją albo próbują tę wodę na własne młyny naprowadzić, więc niech sobie robią swoją robotę i myślę, że społeczeństwo i również no, ludzie pojedynczy no, rozpoznają, gdzie są prawdziwi sojusznicy, gdzie są prawdziwi, no, powiedzmy, działający na rzecz dobra tych, którzy zostali pokrzywdzeni i na rzecz ochrony, prawda? Bo to są również, no to jest też ogromne zadanie.
Tak, bo to często jest po prostu pałka, którą się uderza no, w tym czasie w Kościół przede wszystkim. A najmniej mam wrażenie, często słuchając takich wypowiedzi, istotny tam jest właśnie człowiek, który został zraniony. To jest...
To znaczy są pozory zachowane, pozory tego, że niby chodzi o człowieka, ale po prostu ja się tym... Jakby ja w tej materii się nie wypowiadam za bardzo, choćby tylko dlatego, że uważam, że po prostu ja nie będę robił reklamy, powiedzmy, stanowiskom, które są, jeśli ktoś chce zobaczyć, czym one są motywowane, to widzi w związku z tym.
W tym momencie czyny, nie słowa, można by było powiedzieć.
No tak to. Zawsze.
W tym względzie ojciec jest w bardzo komfortowej sytuacji, bo to te działania, które już od tylu lat ojciec podejmuje, świadczą bardzo mocno. Do naszej rozmowy wrócimy po przerwie.